Raport postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2025 skupia się na zagrożeniach cyfrowych. Tymczasem w ostatnich dniach polskie media obiegły doniesienia o masowym skimmingu kart płatniczych za pomocą fizycznych nakładek na bankomaty. No, ten incydent jest przestępstwem de facto ze świata offline, ale o to na wstępie naszej rozmowy muszę zapytać, bo raport nie wspomina słowem o skimmingu. Czy to zaniedbanie czujności przy bankomacie, czy też przed klawiaturą komputera jest dziś większym zagrożeniem niż sam haker?
Nie ulega wątpliwości, że tutaj po pierwsze bardzo szybka reakcja samego banku, który wydał szybko komunikat o tym, że sytuacja jest pod uwagą tutaj całego banku i wszystkie te środki, które w ten sposób za pośrednictwem tego przestępstwa zostaną zwrócone. To jest jakby, myślę, lecz z punktu widzenia klienta najważniejsza. W takich sytuacjach kluczowe jest zawsze zachowanie z jednej strony spokoju, a z drugiej strony po prostu znajomość pewnych określonych procedur. Oczywiście jedną z najprostszych i takich najskuteczniejszych metod też na wypadek pojawienia się takich sytuacji z punktu widzenia klienta jest oczywiście także ustawienie limitów tu wypłat środków z kart płatniczych, co też nas zabezpiecza przed utratą większych kwot z naszych kart płatniczych. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogólne konstatacje też płynącą z tego naszego badania, nie ulega wątpliwości, że dzisiaj widzimy to też po chociażby znacząco niższej niż jeszcze kilka lat temu skali ataków na same bankomaty. Jeszcze parę lat temu o wiele częściej słychać było o tym, że gdzieś tam nastąpiła próba mało finezyjnego na ogół dostania się do bankomatu, aby spróbować z niego wyciągnąć pieniądze. To oczywiście wynika z kilku kwestii, z dwóch podstawowych na pewno. Po pierwsze, tych bankomatów jest już mniej, a po drugie także dlatego, że jest ich mniej, dlatego że inne formy zarządzania własnymi pieniędzmi po prostu stały się popularniejsze. Ten pieniądz bezgotówkowy, ten pieniądz, który mamy w swoich aplikacjach mobilnych, w swojej bankowości internetowej, no to wszystko powoduje, że tutaj, i to też w naszym raporcie mocno wybrzmiewa, zmieniają się też z jednej strony te największe zagrożenia, no a z drugiej strony taki aspekt, do którego się bardzo mocno przyzwyczailiśmy, czyli to, że płacimy szybko, wygodnie, łatwo, no to też siłą rzeczy gdzieś tam może obniżyć takie nasze przekonanie, że tutaj powinniśmy jednak, nie wiem, zasłonić na przykład ręką, jak wpisujemy PIN na terminalu, bardzo ostrożnie udostępniać wszelkiego rodzaju dane osobowe w internecie, aby też ten phishing nie tylko finansowy, ale też właśnie związany z danymi osobowymi po prostu znacząco ograniczać.
Mimo że blisko 9 na 10 Polaków panicznie boi się phishingu, to jednocześnie 62% z nas deklaruje, że czuje się w sieci bezpiecznie. Jak pan to skomentuje? Czy to zdrowy optymizm, czy może Polak mądry po szkodzie, który żyje w takiej cyfrowej bańce złudnego bezpieczeństwa?
Sytuacja, w której doświadczymy jakiegoś przestępstwa cyfrowego, czy to poprzez właśnie wyłudzenie danych, czy to środków pieniężnych, na pewno z jednej strony wzbudza to naszą większą czujność. To jest niestety myśl tego powiedzenia, o którym pan rektor powiedział, absolutnie prawda. Z drugiej strony ludzie zaczęli większą z jednej strony uwagę przykładać do tego, posiadając przynajmniej większą od dotychczasowej wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Przysłuchaliśmy, nie wiem, jakiś podcast, czytaliśmy jakiś artykuł, zobaczyliśmy jakiś materiał, być może w wiadomościach radiowych czy to telewizyjnych, który wokół tej tematyki krąży, to już, że tak powiem, siłą rzeczy podnosimy ten swój próg zainteresowania i też właśnie takiego rozeznania. Przestajemy być w tym znacznie bardziej bezrefleksyjni. I to, myślę, że wpływa znacząco na to poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie też w tym badaniu jasno wynika, że społeczeństwo jednak oczekuje zwiększania intensywności tych działań edukacyjnych. Dzięki połączeniu tych dwóch elementów, czyli z jednej strony intensyfikacji działań zarówno po stronie sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a z drugiej strony większa wrażliwość po stronie społeczeństwa, może zaowocować tym, że w co mamy głęboką nadzieję, kolejne wskazania w kolejnych edycjach badania będą pokazywać, że nie tylko podnosi się poziom właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa, ale też tej praktycznej wiedzy i praktycznych postaw, No bo w tym drugim zakresie, nawet w tym badaniu, no nie ze wszystkiego jesteśmy na pewno zadowoleni.
No dobrze, ale coś się jednak zmienia, bo w ciągu roku podwoiła się liczba Polaków, którzy widzą w sztucznej inteligencji szansę dla człowieka. To jest wzrost z 14% do 28%. Co sprawiło, że nagle przestaliśmy się bać robotów, no i uznaliśmy, że AI to jednak jest nasz sprzymierzeniec?
Bardziej doświadczamy tej sztucznej inteligencji nie w formie pewnych projekcji, predykcji naukowców, wybitnych ekspertów, którzy też na swojej retoryce gdzieś często pokazywali tą sztuczną inteligencję jako coś nie do końca zbadanego, coś, czego nie do końca znamy, i to też myśl takich naszych kliszy kulturowych, które mamy chociażby z różnego rodzaju filmów science fiction, gdzie faktycznie te roboty przejmowały w istocie władzę nad światem i nad samymi ludźmi, to po prostu powodowało, że się tego znacząco baliśmy. Natomiast dzisiaj te narzędzia sztucznej inteligencji, które wprost są nazywane narzędziami AI-owymi, to tak naprawdę zaczynają, mówiąc kolokwialnie, coraz bardziej wchodzić pod strzechy. My to widzimy w swoich aplikacjach, z których korzystamy, my to widzimy w portalach, w których czytamy wiadomości, my to widzimy w mediach społecznościowych, gdzie też pojawiają się po prostu funkcje, które nagle okazuje się, że są całkiem przyjazne, są całkiem przydatne i faktycznie mogą ułatwić nam życie.
Sztuczna inteligencja tworzy coraz lepsze fałszywe nagrania, czyli deepfake'i. Ponad połowa Polaków deklaruje, że potrafi je rozpoznać. Czy pan ufa tej polskiej intuicji? Czy powinniśmy bardziej polegać na własnej spostrzegawczości, czy na zewnętrznych źródłach, czy ostrzeżeniach?
Akurat w tym pytaniu ankietowani dosyć, bym powiedział, optymistycznie podeszli do tego, bo gdyby faktycznie deepfake'i przez tak dużą liczbę osób były odszyfrowywane jako właśnie deepfake'i, no to pewnie ten problem przestępstw z wykorzystaniem osób znanych zwłaszcza, no nie byłby aż tak powszechny. Teraz już nawet coraz częściej widzimy też zmianę po stronie tych prawdziwych osób znanych, które też bardzo często już w swoich kanałach społecznościowych wystosowują specjalne komunikaty, że to nie są, że tak powiem, produkty inwestycyjne, pod którymi oni się podpisują, że proszą też o zgłaszanie wszelkich takich przejawów. Wcześniej jeszcze tego nie było. Wcześniej jeszcze, mimo że to gdzieś tam krążyło, nie uznawali tego za problem. Natomiast skala tego faktycznie jest duża. Problem deepfake'u to jest też tak naprawdę nie tylko problem związany z niewłaściwym ulokowaniem środków. To jest też problem chociażby z reputacją i z dobrym imieniem danych osób, i to także, a może nawet przede wszystkim osób młodych. Wiemy, że w przypadku uczniów jednym z takich elementów tej cyberprzemocy, no także stało się właśnie wykorzystanie narzędzi deepfake'owych. No i tutaj z jednej strony profilaktyka, jak podejść, jak się zachowywać w takich sytuacjach, kiedy się na takiego deepfake'a, czy to głosowego, czy to w wideo trafi. No a z drugiej strony jednak na pewno no, ogromna rola państwa, aby spróbować tym procederem walczyć. To nie jest łatwo, wiemy, że internet jest pewnym takim przestrzenią bezgraniczną, natomiast no, na pewno trzeba próbować to ograniczać i tak zmieniać prawodawstwo, aby faktycznie w przypadku namierzenia autorów takich deepfake'ów, bez względu na to, czy tutaj mieli, że tak powiem, zamiary wymierzone w całe narody, czy społeczeństwa, czy w jakąś tam grupę, czy nawet w jakąś osobę, żeby po prostu było jasne, że no tutaj spotka za to bardzo wysoka kara, no bo to po prostu też jest bardzo duże cyfrowe zagrożenie.
Mhm. Banki są postrzegane przez 40% badanych jako liderzy cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony Polacy coraz częściej, to już jest 21%, stawiają siebie na trzecim miejscu w hierarchii odpowiedzialności za swoje finanse. Czy to oznacza, że wreszcie zrozumieliśmy, że banki nie są naszą jedyną tarczą ochronną, a prawdziwy wirus to siedzi gdzieś między fotelem a klawiaturą?
Głęboko w to wierzymy. Mogę nawet powiedzieć, że jest to jeden z tych spadków wskazań na bankowość, która nas jako bankowców cieszy. To znaczy my tutaj ewidentnie i bardzo mocno o to zabiegaliśmy też w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych prowadzonych przez wiele, wiele ostatnich lat, czy to sektorowo, czy to indywidualnie, aby klient dostrzegł, że jest również, a może nawet przede wszystkim, bardzo ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa. I po pierwsze z racji tego, że jest tym końcowym użytkownikiem. No i siłą rzeczy my też nie oczekujemy, że wszyscy klienci będą wybitnymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Natomiast prawda jest taka, że cyberbezpieczeństwo już przestało być domeną wyłącznie specjalistów i musi stać się również w jakimś zakresie kompetencją nawet nie przyszłości, tylko już teraźniejszości, jeżeli chce się z tych narzędzi korzystać. Tutaj oczywiście też trochę nawiązuję do tego, od czego wyszliśmy. Banki mają swoje obowiązki i muszą też dochowywać najwyższej staranności w zakresie dbałości i nakładów na rozwój tych systemów, również kompetencji pracowników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, również współpracy z organami ścigania, aby po prostu tworzyć jak najszczelniejszy system. Natomiast no nawet, ja tu zawsze podaję taki przykład, nawet najlepsze, najbardziej od najbardziej prestiżowej firmy drzwi antywłamaniowe do naszego domu, jeżeli tych drzwi nie zamkniemy albo zostawimy klucz po zewnętrznej stronie w tych drzwiach, no to nawet te najlepsze drzwi nie pomogą.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Po więcej szczegółów odsyłam oczywiście na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.